Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego, te niechaj będą z nami wszystkimi teraz i na wieki wieków. Amen. Jego miłość niechaj porusza nas i poprzez Jego Słowo. I czytam słowa wybrane na dzisiejszą niedzielę z Ewangelii Marka, z drugiego rozdziału Ewangelia Marka, drugi rozdział, gdzie od 1 do 5, a potem od 10 do 12 wiersza znajdujemy taką historię z życia Jezusa. I znowu po kilku dniach przyszedł do Kafarnaum i usłyszano, że jest w domu. I zeszło się wielu, tak iż się przed drzwiami już pomieścić nie mogli, a On, Jezus, głosił im słowo. I przyszli do Niego, niosąc paralityka, a dźwigało go czterech. A gdy z powodu tłumów nie mogli do Niego się zbliżyć, zdjęli dach nad miejscem, gdzie był, i przez otwór spuścili łoże, na którym leżał paralityk. A Jezus, ujrzawszy wiarę ich, rzekł do paralityka: Synu, odpuszczone są grzechy Twoje. Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc odpuszczać grzechy na ziemi, rzekł do paralityka: Tobie mówię, wstań, weź łoże swoje i idź do domu swego. I wstał i zaraz wziął łoże i wyszedłszy wobec wszystkich, tak i się wszyscy zdumiewali i chwalili Boga i mówili: Nigdyśmy nic podobnego nie widzieli. Panie nasz Boże, i my chcemy przyjść dzisiaj do Ciebie. Chcemy się przybliżyć, jak to jest możliwe, najbardziej, aby być w Twojej obecności, w Twojej bliskości. Abyś Ty mógł spojrzeć teraz na każdego z nas i na naszą wiarę. I abyśmy mogli dostąpić nade wszystko Twojego uzdrowienia duchowego od naszych grzechów. Abyśmy mogli doświadczyć tego największego i najwspanialszego cudu. Ale Panie, też i Ty możesz uczynić cud, gdy przychodzi też i o ciało, o doczesność, o nasze życie. Ale to czynisz jako suwerenny, niezależny od nikogo i podejmujący tylko sam te decyzje. Bóg Wszechmogący, którego wola niech się dzieje. Wolę niechaj każdy z nas Jego doświadcza i z nią się chce pogodzić. Bo co Ty czynisz, czynisz dla mnie i dla nas i na naszych bliższych zawsze to, co najlepsze, to, co właściwe i tego, czego potrzebuję. Otwórz moje oczy i moje uszy, aby mógł to zrozumieć, usłyszeć, doświadczyć i przeżyć przez Jezusa Chrystusa, ale w mocy właśnie Ducha Świętego, który niechaj dotyka, porusza i będzie pośród nas obecny. Amen. Moi drodzy, ta historia z Biblii, z życia Pana Jezusa, zawsze ilekroć ją czytam, nad nią się zastanawiam, ona mnie bardzo fascynuje, a zarazem bardzo porusza. Wiecie dlaczego? Popatrzcie się, czterech ludzi troszczy się o jednego. I co z tego wynika? I po pierwsze wynika to, że miłość człowieka wierzącego angażuje go do czynu, angażuje go do działania. Miłość człowieka wierzącego angażuje go do służby. Bo miłość wzbudza troskę względem właśnie tego sparaliżowanego, niepełnosprawnego, jak tutaj jest napisane, paralityka, kogoś, kto nie wiadomo od jakiego czasu choruje, może miał udar, może miał wylew. Nie było tam takiej opieki medycznej jak dzisiaj oczywiście. A czasami wobec właśnie takich sytuacji medycyna jest bezradna, lekarze rozkładają ręce, my o tym też dobrze wiemy. Leży na łóżku, może siedziałby dzisiaj na wózku, choć w tamtych czasach takiego sprzętu nie mieli. Ale to, moi drodzy, porusza serca tych czterech ludzi. Nie wiemy, kim oni do końca byli. Może przyjaciółmi z ławy szkolnej. Może chodzili razem na ryby. Może oglądali hokej. Może chodzili na mecze. Nie wiem. A może to byli kumple z pracy, tak? Może to byli sąsiedzi, a może to było rodzeństwo. W tamtych czasach były też wielodzietne rodziny, nie? No to co to było czterech braci mieć? Nic, nie? Niektórzy jeszcze to pamiętają, bo sami z takich rodzin pochodzą. Może to byli członkowie, którzy chodzili do tej samej synagogi, siadali tak jak my tutaj i znali tego człowieka. Razem się modlili, razem wielbili Boga, tak? Nie mamy tych szczegółów, ale one pozwalają tutaj, powiedzmy, puścić nam troszeczkę wyobraźnię, nie? I te serca zostały poruszone, aby nie zostawić tego człowieka bez pomocy, bez wsparcia. Oni przejmują inicjatywę w swoje ręce. Oni mogą pomóc. Oni okazują wrażliwość. Oni chcą swoją wiarę wyrazić właśnie w miłości. Bo jak ten człowiek sparaliżowany na tym łóżku, na tym łożu, na tych noszach, cokolwiek, czy na tym wózku miał się dostać do tego Jezusa? On potrzebuje naszych rąk. Ostatnio słyszałem takie świadectwo. Ci z was, którzy byli kiedyś w kościele Wang, byliście w Karpaczu, widzieliście kościół Wang? Ten przywieziony z Norwegii, kościół drewniany, postawiony na wysokości 885 metrów nad poziomem morza, w drodze na Śnieżce, to nie są szczegóły ważne, ale tam wokół niego jest cmentarz, stary cmentarz. Nieużywany, po wojnie niestety zdewastowany, zniszczony, tak? I tam na tym cmentarzu jest taka postać Jezusa, to jest kopia oczywiście słynnej rzeźby takiego duńskiego artysty, chrześcijanina, to był osobą świadomie wierzącą, pietystą, Thorvaldsen, który namalował, znaczy wyrzeźbił Jezusa stojącego z otwartymi rękoma. I tam jest nad jednym z tych grobów taka postać. Często to gdzieś spotykamy, czasami w kościołach, przy kościołach. I kiedyś taka dziewczynka razem z matką zwiedzała właśnie kościół Wang i nagle zadaje pytanie mamie, dlaczego ten Pan Jezus nie ma rąk? Nie ma właściwie dłoni. Ktoś kiedyś je odrąbał, złamał, zniszczył. A ta mama od razu powiedziała, bez jakiegoś zastanowienia, dlatego, bo Pan Jezus dzisiaj używa nasze dłonie, twoje ręce. Oto ręce moje masz. Znacie tą pieśń? Gdzie ci służyć mogą, wskaż. Pamiętamy? Sama modlitwa czasami też nie wystarczy. Potrzeba zaangażowania. Miłość człowieka po drugie, wierzącego w Boga, wymaga czasami fantazji. Popatrzcie się. Przyszli, niosąc tego swojego przyjaciela, nazwijmy, ale okazało się, że miejsce, gdzie był Pan Jezus, jest niedostępne, bo tam takie tłumy przyszły, jak tutaj czytamy, przede wszystkim słuchać Bożego Słowa. Tłumy ludzi tam były. Może jedna osoba by się gdzieś tam przebiła, tak? Gdzieś przeszła. No tu my nie mamy tłumów niestety, tak? Nie ma tak, że jakby ktoś tu chciał wejść, to musiałby się przeciskać sam, tak? Żeby gdzieś tu dostać się do środka, żeby może usiąść tutaj na tych wolnych miejscach w pierwszym rzędzie. I on, co oni robią? Wracają do domu, biorą tego sparaliżowanego człowieka z powrotem, zanoszą go tam, gdzie leżał, tak? No, dzisiaj się nie da. Jak tam czytacie uważnie, dowiecie się, że Pan Jezus już któryś raz był tam w Kafarnał. No, będzie następnym razem, tak? Będzie znowu okazja. A może tej okazji nie będzie. Oni są pobudzeni do fantazji. Co? Nie da się drzwiami? To co? Wyobraźcie sobie, że teraz nagle tutaj jakaś piła tarczowa tam leci tutaj wióry i ktoś przez ten nasz sufit się chce tutaj dostać. Wyobrażacie sobie? Ja sobie to jestem w stanie wyobrazić. Nie da się drzwiami, oknami, to trzeba w inny sposób, tak? Rozwalają, spuszczają tego sparaliżowanego człowieka przed same stopy Jezusa. Chcą dobrnąć do celu. Do tego trzeba mieć czasami fantazję. Do tego trzeba mieć trzecią rzecz. Trzeba czasami wytrwałości. Oczywiście patrzymy na nasze życie, mówimy, czasami jesteśmy w tym bardzo wytrwali. Teraz byliśmy też bardzo wytrwali. Ale możemy też popatrzeć na to z całkiem innej perspektywy, że często w wielu sprawach już rezygnujemy, albo gdy to nie jest po naszej myśli, chcemy się poddać, chcemy się załamać, chcemy zwątpić, chcemy przeklinać Boga, chcemy szukać odpowiedzi, albo też zastanawiając, co byśmy mogli jeszcze zrobić. Czasami zrobimy wszystko, co się da. Ale dzisiaj są takie czasy, że kiedy przychodzi jakiś problem, to my się od niego odwracamy i uciekamy, nie staramy się go rozwiązywać. I to dotyczy życia każdego z nas, w miejscu pracy, w rodzinie, w domu, w małżeństwie, w rodzinie, z dziećmi. Oni nie zrezygnowali. Oni sobie uświadomili, może już nie będzie drugiej okazji, że Pan Jezus jednak przyjdzie do Kafarnaum. Oni powiedzieli, jesteśmy już zmęczeni, może innym razem będzie lepsza pogoda, może lepsze warunki. Oni chcieli z tym człowiekiem dotrzeć do Jezusa. Potrzebowali wytrwałości, aby osiągnąć cel. Nie zrezygnowali. Ale czasami, żeby ten cel osiągnąć, potrzebujemy siebie razem. Potrzebujemy społeczności, potrzebujesz Kościoła, potrzebujesz nabożeństwa, bo nikt nie ma z nas tego, co mamy razem. Inna, że tak powiem, przez przypadek Pan Bóg powołał Kościół, jego głową jest Jezus Chrystus. Można żyć indywidualnym życiem wiary, tak? Być tym, który chce w sposób niestety egoistyczny, tylko myślę, że żeby. Nie, potrzebujemy siebie razem właśnie w takich sytuacjach teraz. W smutku, w żałobie, w chorobie, w niemocy, w problemach. Tam było ich czterech. Też jest w jakiś sposób symboliczne. Może by dwóch wystarczyło, żeby go zanieść. Nie wiem, jak daleko go musieli, ale oni postanowili, idziemy. Tak? Ich było czterech. Społeczność, grupa, zbór, Kościół, potrzebujemy, ja potrzebuję was, jako ludzi wierzących, potrzebujemy, aby się tutaj spotykać, aby się tutaj karmić, aby się tutaj budować, aby się za siebie modlić, aby się błogosławić, a gdy potrzeba, to przeżywać te różne trudne sytuacje w sposób właśnie razem, bo to o wiele łatwiej, wiele prościej, a czasami trzeba też zakasać rękawy, trzeba też coś zrobić. I do tego też trzeba rąk. Każdy może też powiedzieć, że nie umie, nie potrafi. Kolejnym ważnym etapem jest to, że miłość wierzącego człowieka pociąga za sobą koszty. Tu nie chodzi tylko o wyłącznie te koszty, które oni tam musieli ponieść. Pamiętajcie, że w Izraelu dachy są płaskie. Niektórzy z nas po tych takich dachach chodzili. Zawsze tam prowadzą osobne schody, żeby na nie wejść. Jak jest noc upalna, a w środku jest ciepło, to tam się śpi. Patrzy na niebo, na gwiazdy. Tak robią Żydzi po dzień dzisiejszy. Tam jak przyjdą goście o późnej porze, a w środku byłoby duszno, ciepło, się świętuje, zaprasza i siedzą na tym, powiedzmy, dachu. I właśnie nagle ktoś im, że tak powiem, ten taras zniszczył, tak? Rozwalił te belki, glinę, bo to było głównie z gliny. Musieli kiedyś, myślę, za to zapłacić. Za naprawę, za reparacje, za materiały. Ale to są jedne koszty, są jeszcze inne koszty i tu są ważniejsze. Koszty czasu. służby, wolontariatu. Przecież może musieli się urwać z pracy, może musieli zwolnić się z pracy, może musieli wziąć urlopu jeden dzień, żeby pojechać na Bieszczady, żeby pojechać do Białegostoku i pomóc. Może tutaj przy parafii trzeba wziąć czasami jeden dzień urlopu. Albo żeby kogoś odwiedzić daleko, bo jest w szpitalu. No, szkoda by było, nie? Tego dnia urlopu może, nie? Poświęcić swój czas. Przecież mogli pójść na kawę, spotkać się w restauracji, może na tego hokeja, na te ryby. Jak wczoraj rano jechałem z naszą młodzieżą, przejeżdżaliśmy na strumień. O, sporo rybaków siedziało tam nad jeziorem Goczałkowickim. I nie tylko. Oni poświęcili ten czas dla swojego przyjaciela, swojego współbrata, współsiostry. Poświęcili, choć do końca nie byli przeświadczeni, czy się uda. Czy Jezus też pomoże? Czy On naprawdę ma taką moc? Czasami, czy warto aż takie ponosić koszty poświęcenia czasu, energii, sił, emocji, spraw duchowych, to wszystko kosztuje. I pamiętę, miłość wierzącej osoby kładzie przed naszymi oczyma właściwy cel. Ci czterej nie szukali pomocy dla siebie, ale przynoszą do Jezusa chorego swojego przyjaciela. Ktoś może powiedzieć, ja potrzebuję pomocy, to ja się źle mam, to ja jestem tym, wokół którego powinien się cały świat kręcić. Tak, może potrzebujesz pomocy. Może potrzebujesz, abyśmy przyszli do Ciebie. Może potrzebujesz, żebyśmy porozmawiali. Może potrzebujesz przyjść do Jezusa. Może potrzebujesz wyznać Mu swoje grzechy. Może potrzebujesz nawiązać z Nim osobistą relację. Może potrzebujesz, tak, to jest ważne i niechaj ten Duch Święty Cię ku temu pobudzi, poruszy i dotknie, że zawołasz, wszystko Tobie dziś oddaję, wszystko Twoim musi w moim osobistym życiu być, ale czasami nie możemy tylko też myśleć i być tymi egoistami duchowymi o samych siebie i o samych sobie. Ale potrzebujemy, jak już powiedziałem, siebie razem. Potrzebujemy ten cel. Potrzebujemy takiej żywej wiary. Bo ten fragment w 5 wierszu kończy się: Jezus ujrzawszy, kogo tam jest napisane? Kto ma Biblię, niech teraz sobie zerknie. Wiarę ich. Wiarę tych przyjaciół. Dziwne. A jeszcze dziwniejsze było zaskoczenie chyba ich, że właściwie co? On się zwrócił do tego Pan Jezus paralityka i mówi: Synu, odpuszczone są grzechy Twoje. Czego oni się spodziewali? Po co Go przynieśli do Jezusa? Po co zadali sobie tyle trudu, żeby teraz usłyszeć: odpuszczone są grzechy Twoje? Przecież przyszli, żeby był uzdrowiony, tak? Przyszli po to, żeby mógł stanąć na nogi. Przyszli po to, żeby Go postawił na te nogi, tak? Przyszli po to. Chyba taka ich była główna intencja i cel. Ale na co chce tutaj Pan Jezus nam wskazać? Jak czytamy tą Ewangelię od samego początku, Ewangelia Marka jest dość krótka, warto sobie ją jeszcze może nawet dzisiaj przeczytać, to już w drugim, właściwie w pierwszym rozdziale jest zapisane, po co Pan Jezus przyszedł na świat. Jest tam napisane, wypełnił się czas, przybliżyło się Królestwo Niebios. Od tych słów rozpoczyna swoją misyjną działalność, od tych słów rozpoczyna swoją służbę, początek nauczania, to jest 14-15 wiersz. I potem jest upamiętajcie się i wieście Ewangelii. Upamiętajcie się i wieście Ewangelii. On przyszedł, aby przede wszystkim uzdrowić nas z najstraszniejszej choroby świata, która jest nieuleczalna i nie ma na to żadnego lekarstwa wśród ludzi. Nie ma żadnego lekarza, który by znał, w jaki sposób terapię przeprowadzić, operację zrobić. Ale jest ktoś, kto przyszedł na ten świat, który ofiarował samego siebie na krzyżu Golgoty z miłości do każdego z nas, do mnie, aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał co? Żywot wieczny. Pomimo tego, że tak bardzo jesteśmy przywiązani, ja jestem przywiązany do tego, co ziemskie. Czasami byśmy chcieli tutaj zatrzymać wszystko i wszystkich i żyć. Nie mamy tutaj miejsca trwałego. Dlatego na ten świat dla Ciebie, dla nas, dla Beatki przyszedł Jezus Chrystus, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Przyszedł i odnalazł ją. Przyszedł i pociągnął do siebie. Przyszedł, aby w Nim mogła nade wszystko rozpoznać swego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, bo była świadoma, ja jestem świadomy, byłem tego kiedyś świadomy, zgrzeszyłem. Nie ma sprawiedliwego ani jednego. Jeżeli ktoś tu taki jest, chylę czoła, ale przepraszam, chyba, że ktoś jest albo ze mną będzie nie tak. On przyszedł, aby szukać i bawić to, co zginęło. Nie potrzebują zdrowi lekarza, ale ci, co się źle mają. I tu nie jest w sensie tylko wyłącznie fizycznym, ale przede wszystkim duchowym. Odpuszczone są grzechy Twoje. To jest najpiękniejsze, co Jezus może do nas powiedzieć. To jest najpiękniejsze, najwspanialsze moment życia, kiedy się możemy nawrócić, kiedy rozpocząć możemy nim nowe życie, kiedy możemy powiedzieć odtąd Jezus i ja wciąż ręka, rękę dzielimy już razem, czy smutek, czy łzy, czy deszcz, czy słońce lśni, po wszystkie me dni, nawet gdy przyjdzie ta śmierć, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną, laska Twoja, kij Twój mnie pocieszają. I to jest ten pierwszy cel i najważniejszy, do którego Pan Bóg chce każdego z nas przysposobić, że nie mamy tutaj miejsca trwałego. Ja wiem, że to jest trudne. Ja wiem, że nie znamy odpowiedzi na tysiące pytań. Ja też nie znam, ja też nie odpowiem. Ale wiem jedno. Dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem. Bo przypomnę, że po ludzi wierzących nie przychodzi śmierć. Ale przychodzi kto? Jezus, Zbawiciel. Aby już było się tam, gdzie prawdziwe, wieczne szczęście trwa, w domu Ojca, gdzie wiele jest mieszkań. Tam jest nasz cel, tam jest nasza droga. I na to też między innymi ten fragment chce nam powiedzieć, choć nasz Bóg jest Bogiem suwerennym, nasz Bóg jest Bogiem, który nie jest podporządkowany jakimkolwiek naszym rozkazom. On może... I tam jest ten dialog z tymi uczonymi w piśmie, opuściłem go, możecie sobie przeczytać. Oni mu zarzucają oczywiście, że nie może odpuszczać grzechy i tak dalej, i tak dalej. Toczy się tam pewna dyskusja, choć ten człowiek sparaliżowany dalej tam leży, a oni jak, przepraszam, koncylium lekarskie kłócą się, czy ratować, czy nie ratować, tak? Jakby on nie był tego wszystkiego świadomy, co się dzieje. Ale Pan Jezus na szczęście tam był. Jego wolą wtedy było to, aby właśnie wypowiedzieć, ale zaczyna to, lecz abyście wiedzieli, 10 wiersz, że Syn Człowieczy ma moc, co? Niech tam ktoś przeczyta głośno, bo może w mojej Biblii jest inaczej, to chcę się upewnić. Ma moc odpuszczenia czego? Grzechów, grzechu Twojego i mojego. Na ziemi rzekł do paralityka, wtedy dopiero Tobie mówię, wstań, weź łoże swoje i idź do domu swego. I wstał i zaraz wziął łoże i wyszedł wobec wszystkich, tak i się wszyscy zdumiewali, ale co? Chwalili i mówili Bogu, nigdy nic podobnego, żeśmy nie widzieli. Bądź wola Twoja. Nasz Bóg jest suwerenny, nasz Bóg jest dobry i wie, co czyni. I czyni, pamiętajmy zawsze to, co dla Ciebie i dla mnie najlepiej. I dlatego apostoł Paweł już w liście do Koryntian pisze, czego oko nie widziało, czego ucho nie słyszało, co do ludzkiego rozumu nie wstąpiło, czego Ty dzisiaj, ja teraz tego nie rozumiem, nie wiem, nie potrafię i nie odpowiem Wam. To Bóg przygotował, tam jest napisane, co? Dla tych, którzy Go miłują. Teraz to widzimy w zagadce, niby w zwierciadle. Teraz cząstkowa jest nasza wiedza, cząstkowe poznanie. Niektórzy mówią, że znają odpowiedź. Nie znają, bo wtedy są na miejscu Boga. Wstępują w miejsce Boga. I po co nam byłby wtedy Bóg, by wystarczył człowiek, jego filozofia, jego mądrość, albo nie wiem, wiara, która jest oparta niestety na mnie, na człowieku, a nie na relacji z żywym, zmartwychwstałym Bogiem i Panem. Teraz widzę to niby w zwierciadle, w zagadce, ale kiedyś to zobaczę twarzą w twarz. Dlatego niechaj się nie trwoży, dlatego się nie lęka twoje serce. Dlatego mówi Pan Jezus w Ewangelii Jana, nie zostawię was sierotami, przyjdę do was i wezwę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Pokój zostawiam wam. Pokój mój daję wam. Nie jak świat daje, ale jak pokój daje zmartwychwstały, żywy, prawdziwy, realny Chrystus, tu i tu, dziś obecny, który niechaj tak mocno w tej wierze nas utrzyma, umocni i pociągnie i przytuli, abyśmy w Nim pokładali wszelką nadzieję i ufność. Amen. Módlmy się. Boże nasz i Panie, tak Tobie dziękujemy. Z jednej strony za ten przykład tych czterech ludzi, którzy pobudzeni swoją wiarą i miłością przede wszystkim chcieli przyjść, aby pomóc temu sparaliżowanemu człowiekowi. Że Panie, mieli tą fantazję, aby dotrzeć do celu bez względu na koszty. Że Panie, byli w tym wytrwali, zdeterminowani. I Ty wciąż jesteś względem mnie i nas wytrwały, zdeterminowany, bo szukasz, aby zbawić to, co zginęło. Szukasz też i mnie, tu i teraz, może kogoś z nas, który się pogubił w życiu, aby go wyrwać właśnie z paraliżu i niepełnosprawności ducha. Aby każdy z nas mógł usłyszeć, odpuszczone są grzechy Twoje. Przebaczone są Twoje winy. Panie, chcemy tego doświadczać i czego doświadczyć w życiu. Chcemy też nawzajem o siebie się modlić. Chcemy nawzajem o siebie pamiętać. Chcemy nawzajem ze sobą się spotykać, budować. Chcemy nawzajem się błogosławić. Potrzebujemy siebie razem, potrzebujemy Kościoła, potrzebujemy społeczności, potrzebujemy sióstr i braci, aby właśnie w tych najtrudniejszych chwilach też i życia wiedzieć, że Ty jesteś ze mną, ale też i moje siostry, bracia w Jezusie Chrystusie. Że o mnie się modlą, błogosławią, a może jak przy tym Hiobie siedzą i milczą, jak Ci przyjaciele. Milczą i zdają się na Pana w milczeniu, w zaufaniu, w wierze i w nadziei. I dlatego w tej nadziei dzisiaj żyjemy, że nie jesteśmy tutaj ludźmi, którzy będą żyli na stałe, na wieczność, są nieśmiertelni, ale że mamy Ojczyznę w niebie, dom nie rękoma zbudowany już, ale wieczny, przygotowany dla tych, którzy Go miłują i którzy poznali, że jak ten Tomasz, gdy pytał się, Panie, nie wiemy, dokąd odeszła, nie wiem, dokąd idziesz, Ty dzisiaj też i mówisz nam, ja jestem droga, ja jestem prawda, jestem życie i nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Chcemy iść razem z Tobą w życiu i w śmierci, bo przez to czy żyjemy, czy umieramy. Chcemy pozostać Pańscy, bo na to Chrystus umarł i ożył, aby i nad żywymi, i nad umarłymi panować teraz i na wieki wieków. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, ten niechaj strzeże serc i myśli każdego z nas i niechaj będzie z nami, z wami wszystkimi teraz, jak również na wieki wieków. Amen.